Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam pana, panie Andrzeju.
Witamy państwa bardzo serdecznie. Dziś udamy się z naszymi słuchaczami na teren obecnej Białorusi, do Brześcia.
Panie Andrzeju, tak na szybko, jakie ma pan skojarzenia z Brześciem?
Zawsze mi pan zadaje trudne pytanie, no ale jeżeli mówimy o Brześciu, to proces brzeski, lata 30. XX wieku oczywiście, obrona twierdzy brzeskiej. No twierdza brzeska jest czymś oczywistym chyba dla Polaków i wspólna sowiecka, niemiecka defilada i to chyba nie jest takie oczywiste.
No, zaskoczył mnie pan swoją wiedzą. Mile oczywiście. Warto poza Brześciem udać się też do kilku miejscowości oddalonych niedaleko od niego. Wszędzie tam odkryje pan ślady polskości. I to właśnie uczynimy dzisiaj razem z naszym gościem.
Ale zanim spotkamy się z naszym gościem, mamy dla państwa małą niespodziankę.
Ja byłam w teatrze pana świętej pamięci Arnolda Szychmana, najlepszego dyrektora, jakiego w życiu widziałam i miałam. No i nikt tam łatwo nie przychodziło. Znaczy trzeba było zdać ten egzamin, żeby wszystkich przekonać. Bo jakoś udało się i po roli Solange ja myślałam, dostałam zresztą propozycję międzynarodową pod warunkiem, że opanuje angielski bez akcentu. Na to mój mąż tylko tak się popukał głowę. Powiedział, wykluczone. To jest wdzięk, że ty trochę śpiewasz mówiąc. Wdzięk, bo to się urodziłaś w tym miejscu polskim, gdzie żebrak śpiewa i ksiądz śpiewa, jak mówi. Ty to masz i to ozdabia, bo polszczyzna jest szeliszcząca, świszcząca, żmijowata. To, że ty masz ładne samogłoski otwarte, to ci bardzo pomaga. Nie wierzę, że ty na angielski opanujesz.
Czy rozpoznał pan, panie Michale, ten głos?
I owszem, chociaż to jest, no, nie jestem takiej daty, ale to był głos Niny Andrycz, ostatniej królowej polskiego teatru, aktorki, która urodziła się w Brześciu Litewskim w 1912 roku. No, była żoną m.in. Józefa Cyrankiewicza, premiera PRL-u i zmarła mając 102 lata.
A teraz już, panie Michale, czas na naszego gościa, gościa Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. Jest nim Helena Prużaniec, rodowita brześcianka, tak się mówi, pani Heleno?
Tak.
I przewodniczka po Brześciu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Zwyczajem naszego Kresowego Saloniku proponujemy gościom kawę, herbatę, czasami kwas. Czego się pani napije?
No chętnie kawę bym się napiła.
Pani Heleno, Brześć od Gdańska dzieli odległość około 500 kilometrów. To już jest wyprawa. Ale można ją rozłożyć na raty, bo od przejścia granicznego w Terespolu to tylko około 15 kilometrów, czyli bardzo blisko. Czy warto przyjechać do Brześcia?
Oczywiście, warto przyjechać do Brześcia. Brześć kojarzy się przede wszystkim z twierdzą brzeską. Natomiast to warto byłoby obejrzeć poza zwiedzaniem miasta i twierdzą brzeską Muzeum Uratowanych Dzieł Sztuki. To jest jedyne na Białorusi muzeum, gdzie zgromadzona dzieła sztuki, ikony, szkoły rosyjskie przede wszystkim, od najstarsze od XV wieku, obrazy malarzy rosyjskich przeważnie, wyroby jubilerskie, w tym Faberge, fabryki w Sankt Petersburga, wyroby z porcelany chińskiej, japońskiej. Wszystko to było skonfiskowane przemytnikom na przejściu granicznym Brześciu. Drugi ciekawy muzeum to Muzeum Techniki Kolejowej, gdzie zgromadzono parowozy z różnych okresów, za czasów Związku Radzieckiego, wagony sztabowe albo taki wagon taki sanitarny z czasów jeszcze Rosji Carskiej przed I wojną światową. Mamy wspaniały deptak, przedwojenna ulica Dąbrowskiego. Na tym deptaku, na jednym odcinku mamy 17 latarni naftowych, które zapala co wieczór latarnik. Przychodzi z drabiną i każdą latarnię zapala oddzielnie. Warto zrobić zdjęcie z latarniką i potrzymać za guzik na jego mundurze.
Chodząc po mieście, przyglądając się architekturze, dotykamy starej części Polski. Czy ona jeszcze została?
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że jeśli Brześć, który stał zupełnie w innym miejscu niż stoi dzisiaj, został zburzony całkowicie, po prostu zrujnowany, przeniesiony na nowe miejsce, a na jego miejsce wybudowano twierdzę brzeską. Także nie możemy pochwalić się zabytkami średniowiecza absolutnie. Żadnych zabytków nie zachowało się do dziś. Natomiast architektura polska z okresu międzywojennego przedstawiono Brześciu jak najlepiej. I to dwa takie okresy, lata 20. dzielnica dla administracji polskiego województwa, wybudowana w stylu dworkowym przez warszawskiego architekta Juliana Lisieckiego. I bardzo dużo budynków powstało w okresie międzywojennym, w latach 30. w stylu polskiego funkcjonalizmu. Dlaczego tak się stało? No bo w 1915 roku, przed nadejściem wojsk niemieckich, dowództwo armii rosyjskiej podjęło decyzję twierdzy nie bronić, Brześcia nie bronić, wszystko co się da wysadzić w powietrze i miasto spalić. Także jak przyszła tu władza polska po 21 roku, potem już jak na mocy traktatu ruskiego byliśmy oficjalnie w składzie odrodzonej Rzeczypospolitej i Brześć został nie tylko centrum administracyjnym polskiego województwa, a również w twierdzy brzeskiej umieszczono sztab 9 okręgu korpusu, to trzeba było gdzieś znaleźć mieszkanie przede wszystkim dla administracji polskiego województwa, ale miasto leżało w gruzach. Ale była tak zwana strefa buforowa, która była niezabudowana za czasów Rosji carskiej i była podjęta decyzja o budowie domów mieszkalnych, takiej dzielnicy mieszkaniowej dla urzędników polskiego województwa.
To była kolonia Gabriela Narutowicza. Dlaczego taka nazwa?
Bo Gabriel Narutowicz, zanim został wybrany na prezydenta II Rzeczypospolitej, pełnił funkcję ministra robót społecznych. Było takie Ministerstwo Robót Społecznych, on był ministrem i on podpisał dokumenty o finansowaniu budowy tej kolonii urzędniczej. Nawet jest informacja, że prawdopodobnie przyjeżdżał na uroczyste założenie kamienia węgielnego pod fundamenty tej kolonii. Potem po jego śmierci ta kolonia urzędnicza nazwano kolonia Narutowicza.
Z Brześciem związana jest także rodzina Krachelskich.
Przedostatnim wojewodą polskiego województwa był ojciec Krystyny Krachelskiej, Jan Krachelski. Rodzina pochodzi z Kresów, z Polesia i przez 6 lat Krystyna Krachelska mieszkała w Brześciu. Uczęszczała do gimnazjum imienia Romualda Troguta. Potem rodzina wyjechała już do Warszawy.
Przypomnijmy, że Krystyna Krachelska była wzorem Syrenki Warszawskiej i z tym wiąże się pewna tajemnica.
Pozowałam do Syrenki Warszawskiej przed wojną, tylko ona starannie to ukrywała od krewnych, no bo pozowałam naga. Dlatego nawet po wojnie już rzeźbiarka przyznała się, że pozywała do tego pomnika Krystyna Krachelska, ale mówiła, że tylko twarz ona robiła z Krystyny.
Warto przypomnieć też, że Krystyna Krachelska była uczestniczką Powstania Warszawskiego i autorką powstańczych piosenek.
Tak, Krystyna Krachelska jest autorką piosenki Hej chłopcy, bagnet na broń, przede wszystkim takiej najbardziej znaną. I była uczestniczką Powstania Warszawskiego, zginęła w pierwszą noc powstania, była ciężko ranna, w noc z 1 na 2 sierpnia, zmarła w szpitalu.
Hej, chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, mocne serca, a w ręku karabin, granaty w broniach i bagnet na broń.
Ciemna noc się przed nami roziskrzyła gwiazdami, jadę wstęgi drugu marszu długie noce i dni. Młoda Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy.
Hej, chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, drugi zroń, po zwycięstwo.
Świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę przed nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy.
Hej, chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, bo jutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już granaty w dłoniach i bagnet na broń.
Przenieśmy się teraz historycznie w kilka miejsc niedaleko Brześcia. Może najpierw Skoków. Miejsca, gdzie urodził się Julian Ursyn Niemcewicz. Co dzisiaj można zobaczyć w tym miejscu?
W Skokach odnowiono tak zwany Paloc Niemcewiczów, który ojciec Juliana Ursyna Niemcewicza wybudował właśnie, kiedy Julian uczył się w szkole rycerskiej w Warszawie. Także on tam w zasadzie nie mieszkał w tym palacu, tylko dojeżdżał do rodziny. I w czasie I wojny światowej zaczęły się tam pertraktacje na temat zawarcia pokoju brzeskiego, który zresztą był zawarty nieco później, w marcu 18 roku, ale nie w Skokach, w tym Pałacu Niemcewiczów, a tylko w Twierdzy Brzeskiej, w byłym klasztorze bazylianckim, tak zwanym Białym Pałacu, który popełnił funkcję kasyna oficerskiego. Zebranie oficerskie to było za czasów Rosji carskiej. Zebranie oficerskie tak się nazywał ten budynek. Ten Pałac Niemcewiczów cudem ocalał, bo dowództwo armii rosyjskiej, jak już wspominałam, podjęło decyzję nie bronić ani twierdzy, ani miasta i w ogóle w okolicach najwięcej budynków zniszczyć przed nadejściem wojsk niemieckich, żeby Niemcom zrobić efekt spalonej ziemi. I ludzie na siłę wygonili, no niektórzy uciekali ze strachu, bo ludność miejska była zastraszona, niektórzy wyjechali dobrowolnie do głębokiej Rosji. No i właśnie Niemcewiczowie wywieźli wszystkie swoje dobra do Kalugi. Stamtąd już nic nie wróciło.
Ale w muzeum znajdują się kopie różnych rzeczy należących do Niemcewiczów i w pałacu jest obecnie...
W tej chwili jest tam muzeum. Także nie ma tam żadnych rzeczy oryginalnych, ale no, odmrożona przynajmniej atmosferę taką, jaka istniała w tym pałacu wcześniej. Na podstawie obrazów, na podstawie zdjęć. Po prostu odbywały się tam różne ciekawe imprezy, na przykład jakieś bale takie, kiedy ludzie ubierały się w stroje szlacheckie. No bo to było centrum kulturalne w naszych okolicach Brześcia. Skoki, Wołczyn i Wysokie Litewskie.
Przenieśmy się zatem na chwilę do Wołczyna, miejscowości związanej z Poniatowskimi.
Do Wołczyna warto pojechać i zobaczyć kościół, który wybudował ojciec ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stanisław Poniatowski, ojciec jego wybudował ten kościół w 1734 roku i w czasie zaborów rosyjskich był przerobiony ten kościół na cerkiew prawosławną, przekazany prawosławnym. Potem w okresie II Rzeczypospolitej znów to był kościół katolicki, a po II wojnie światowej w Wołczynie zrobiono kolchoz i kościół przerobiono na magazyn dla nawozów kolchozowych. Pod wpływem tej chemii stary jednak budynek kościoła niszczył się, zawalił się dach. W marnym stanie kościół stał po prostu pusty.
Tam był pochowany ostatni król polski Stanisław August.
Tak, król zmarł w Sankt-Petersburgu w 1798 roku. Syn Katarzyny II, Paweł I, pochował go bardzo tak dostojnie w Sankt-Petersburgu, w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny przy prospekcie Niewskim. I szczątki króla znajdowały się w tym kościele w ciągu 140 lat. W 1938 roku rząd sowiecki zaproponował władzom Polski zabrać szczątki króla do Polski. Albo chcieli w ogóle zlikwidować ten budynek, albo przerobić na coś innego. W każdym bądź razie rząd polski podjął decyzję zabrać trumnę z prochami króla, przywieźć do Polski i pochować w Wołczynie.
Potem trafił do Warszawy.
Potem trafił do Warszawy, ponieważ po wojnie trumna została zrabowana. Jest wersja, że to dopiero po tym, jak zlikwidowali kolchoz w latach 80., na początku lat 80. Jest wersja druga, że niby w 1939 roku dołożyli się do tego wypiści. W każdym bądź razie to, co znalazła komisja polska, która szukała szczątków króla, zostało przewiezione do Warszawy, do katedry warszawskiej świętego Jana.
Wspomniała Pani o Wysokim Litewskim i Szostakowie, gdzie urodził się Romuald Traugut.
W ogóle to była rodzina, która przyjechała za czasów panowania króli Sasów w Saksonii. No ale jakoś tak spolonizowana już była rodzina saksońska i gniazdo rodowe Traugutów było nie Szostakowo, tylko niedaleko Kobrynia taka była siedziba Ostrów. Ale ojciec Trauguta wydzierżawił Szostakowo, to jest już inny rejon Kamieniecki, bliżej Wołczyna i tam się urodził Romuald Traugut. skończył gimnazjum w Swisloczy, potem wstąpił do Wojska Rosyjskiego, brał udział w wojnie krymskiej. Po zakończeniu wojny krymskiej mieszkał w Petersburgu. Kiedy skończył służbę w armii rosyjskiej, przyjechał do Ostrowa. Nie do Szestakowa, tylko przyjechał do Ostrowa i tam poznał daleką krewną Tadeusza Kościuszki, Antoniny Kościuszkówny, bo on owdowiał, mieszkając w Petersburgu, on owdowiał i został, jakaś epidemia wydarzyła się w Petersburgu, zmarła żona, dwoje dzieci i babcia, która dziećmi opiekowała się. I on został z dwoma dziewczynkami na ręku, więc zostawił służbę i w wojsku rosyjskim przyjechał do Ostrowa, to jest blisko Kobrynia, ożenił się z Antoniną Kościuszkówną. Ona mu urodziła syna i to dziecko niedługo zmarło. I kiedy wybuchło powstanie styczniowe, Romuald Traugott na początku, tak powiem, że negatywnie, ale jakoś tak nie odreagował od razu na to powstanie, ale kiedy do niego przyszli przedstawiciele szlachty kobryńskiej, zaproponowali mu na czele być, na czele takiego oddziału powstańczego, który liczył prawdopodobnie 200 osób, uzbrojony oddział. Więc Romuald Traugott idzie na powstanie, walczy na Poleściu, a żonę zostawił z dwojgiem dzieci z pierwszego małżeństwa pod opiekę Aleksandra Mickiewicza, młodszego brata Adama Mickiewicza. Po śmierci Traugutta jego syn Aleksandra Mickiewicza, Franciszek Mickiewicz, ożenił się z Antoniną Kościuszkówną.
To są fascynujące historie. Opowiemy o nich w kolejnych naszych spotkaniach, a także o związkach Elizy Orzeszkowej z Traugutem, ale to historia związana już z Grodzieńszczyzną.
No, ale w Szostakowie nic nie zostało od tego majątku. To jest teraz własność prywatna i gospodyni tej własności pozwoliła postawić na polanie taki kamień duży i z tablicą pamiątkową opowiadającym o tym, że tu był majątek Traugutów. I młodzież nasza szkolna z drużyny harcerskiej przyjeżdża tam i ze szkoły społecznej imienia Domiejki przyjeżdżają do Szostakowa, sprzątają. Sadziliśmy tam tuje na tej polanie. W zasadzie polana w lesie, gdzie stał majątek.
Pani Heleno, Brześć liczy około 350 tysięcy mieszkańców różnych narodowości, w tym Polacy.
Mieszkają Polacy, potomkowie Polaków w Brześciu. Mamy w tej chwili 4 czynne kościoły katolickie. Najstarszy pochodzi z XIX wieku, kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. W 1856 roku oświęcony już, kiedy miasto zostało przeniesione na nowe miejsce. Jest też kościół, który pobudowano przed II wojną światową, obchodzi w ubiegłym roku 80 lat, funkcjonuje. I 2 nowe kościoły.
Czy Polacy pamiętają o swoich tradycjach? Czy zrzeszają się w stowarzyszeniach?
Tak, tak. Mamy Związek Polaków, mamy organizację społeczną Macierz Szkolna, inne organizacje, mamy Kółko Malarzy Polskich, mamy drużyny harcerskie, a i kilka drużyn harcerskich mamy. Także Polacy zrzeszają się, pamiętają o swojej historii, o tradycjach. Bo naprawdę w Brześciu nie tak dużo tych rdzennych Polaków zostało. Sporo przyjechało po wojnie potem z wiosek okolicznych do miasta, ale bardzo dużą rolę odgrywa jednak w tym Kościół katolicki.
W Brześciu wydawany jest kwartalnik w języku polskim Echo Polesia.
To Związek Polaków na Białorusi wydaje Echo Polesia, tak. Redakcja jest w Brześciu, ale gazety ten kwartalnik drukują w Polsce.
Poprosimy o wskazówki praktyczne. Gdzie znaleźć nocleg? Co warto zjeść? Co pani poleca?
Mamy dużo hoteli w Brześciu. Najdroższy, najlepszy hotel Ermitage, 4-gwiazdkowy. Hotel najnowszy Hampton. A poza tym mamy tak w centrum miasta bardzo dobrze położony Hotel Turyst. Nie jest nowy, 1975 rok, ale po remoncie w pokoju są w porządku. Hotel Białoruś. Też niedaleko centrum miasta. Hotel Vesta jest na stadionie, byłym stadionie imienia Józefa Piłsudskiego przy ulicy Gogola. Jest nowy hotel 5 kulek, 5 kalec po rosyjsku się nazywa. Też są ładne pokoje.
Czyli hotele na każdą kieszeń.
Tak, w zasadzie tak, ale no, jest problem z zakwaterowaniem dużych grup, a Polacy przyjeżdżają przeważnie. Jeśli to wycieczka autokarowa, to duża grupa, około 50 osób, może nawet więcej.
A co pani poleci z dań kuchni regionalnej w Brześciu?
No oczywiście draniki, przede wszystkim.
Co to jest?
Placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane to słynne draniki, albo faszerowane, albo podają oddzielnie z mięsem. W różnych takich wariantach można to spróbować.
Ile, pani Heleno, kosztują draniki?
Zależy, na przykład jest taka u nas restauracja Brygantyna i oni mają takie danie, nazywa się garnuszek od Darii, od Daszy. Dasza, Daria, skrócono od imienia Daria żeńskiego. Garnuszek od Daszy. To wygląda tak, że dranik duży, ten placek ziemniaczany jest na spodzie, tak, w garnuszku. Potem mięso duszone w sosie i potem znów przykryto to mięso tym dranikiem. I to kosztuje gdzieś w granicach 10-12 rubli, no to na polskie złotówki to gdzieś koło 25 zł. No i różne warianty tych draników mogą być. To takie najbardziej takie popularne jedzenie białoruskie, te draniki, maczanka, też mięso duszone w sosie. Z głodu żaden turysta w Brześciu nie umarł.
Mamy nadzieję, że wraz z panią Heleną Prużaniec zachęciliśmy państwa do odwiedzenia Brześcia i okolic. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję. Naprawdę, Brześcianie są bardzo gościnni ludzie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz już czas na Daniela Wojciechowskiego. Sam jestem ciekawy i pewnie państwo również, cóż on nam tym razem wynalazł z kartek kalendarza kresowego.
5 sierpnia 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. W Petersburgu Rosja, Prusy i Austria podpisały traktaty rozbiorowe. Austria zawłaszczyła całą południową Polskę po Zbrucz z Lwowem, ale bez Krakowa. Prusy zaanektowały Warmię i Prusy Królewskie bez Gdańska i Torunia. Rosja zagarnęła Inflanty Polskie oraz wschodnie krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną. 6 sierpnia 1657 roku w Czechryniu zmarł Bohdan Chmielnicki. Ukraiński hetman kozacki, przywódca powstania przeciwko Rzeczypospolitej, bohater narodowy Ukrainy. W postać Bohdana Chmielnickiego w ekranizacji Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana wcielił się ukraiński aktor Bohdan Stupka.
Król to jest ojciec, a Rzeczpospolita matka.
I dlatego na matkę Tatarów ściągasz.
To nie ja, to oni. Królewianta matkę mordują.
8 sierpnia 1919 roku wojska polskie zdobyły Mińsk, wypędzając bolszewików i biorąc 500 sowieckich jeńców. W wyzwolonym mieście Józef Piłsudski przemówił do mieszkańców po białorusku.
Miło było posłuchać filmowego Chmielnickiego ponownie. Myślę, że mieliście państwo wielokrotnie okazję obejrzeć ten wyjątkowy film, który powstał na podstawie książki Henryka Sienkiewicza.
A skoro Daniel przywołał aktora Bohdana Stupkę, to warto przy tej okazji przypomnieć, że to był jeden z najwybitniejszych aktorów ukraińskich, który wystąpił w ponad 50 rolach teatralnych, a od lat 70. zagrał w ponad 100 filmach. Współpracował, nie wiem czy pan wie, panie Michale, z takimi reżyserami jak Jerzy Hoffman czy Krzysztof Zanussi.
No i cóż, panie Andrzeju, filmowo, a nie kulinarnie, tym razem się z państwem pożegnamy.
Może właśnie to czas, by zachęcając oczywiście do wyjazdów wakacyjnych na Kresy, może sięgnąć po jakąś ciekawą lekturę kresową, albo choćby przywołany przez nas film Ogniem i Mieczem. Zachęcamy państwa do tego. Do zobaczenia za tydzień.
A co będzie za tydzień, panie Andrzeju?
A za tydzień, drodzy państwo i panie Michale, 15 sierpnia i nie musimy chyba nikomu tłumaczyć, co to za dzień i o czym będziemy rozmawiać. Dobrego popołudnia życzymy państwu.
Kłaniamy się nisko.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Ojcze, to kim stoi, co sywa grybonka, сподобалось мені, сподобалось мені. Твоя дівчинонька, сподобалось мені, сподобалось мені. Твоя дівчинонька.